Witam Państwa, Lech Pilarski. Rozwiązania chmurowe stają się coraz popularniejsze w zglobalizowanym świecie. W naszym kraju jeszcze nie do końca jesteśmy do tego przekonani. Jednak rozbudowa sieci do klasy 5G spowoduje, że nie będziemy musieli być przywiązani do miejsca, aby korzystać z zasobów firmowych. Stąd też popularyzacja rozwiązań chmurowych sprzyjać będzie cyfrowemu unowocześnianiu polskich przedsiębiorstw. Kluczowym jednak oprócz dostępu do sieci będzie przygotowanie pracowników. Chodzi o wykorzystanie chmur, sztucznej inteligencji i całego wsparcia cyfrowego, które ma zwiększać naszą wydajność i kreatywność. Takie rozwiązania proponuje jedna z białostockich firm, której ciekawe pomysły zauważono także w rankingu firmy Ernst & Young na najlepsze polskie przedsiębiorstwa. Elastic Cloud Solutions był w finale do nagrody w kategorii Nowy Biznes za platformę WorkAI. O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w studiu Grzegorz Ciwoniuk i Łukasz Skłodowski z Elastic Cloud Solutions. Witam panów.
Witamy.
Dzień dobry, witamy.
Umówienie się z panami było bardzo kłopotliwe. Łatwiej było was dostrzec w telewizorze niż zaprosić tutaj do radiowego studia, ale wreszcie się udało. Tak. To jak panowie wspominacie to wyróżnienie w tym rankingu Ernst & Young, bo firmy, które konkurowały także z wami, były bardzo, bardzo wysoko notowane w polskiej gospodarce.
To prawda, końcówka roku była dosyć intensywna. Dużo się działo w tym czasie. No, między innymi właśnie kilka organizacji nas dostrzegło i uczestniczyliśmy w tym. Zostaliśmy zaproszeni do grona tutaj laureatów, między innymi właśnie w konkursie EY Przedsiębiorca Roku. No i faktycznie znaleźliśmy się tam w gronie naprawdę bardzo dużych, dojrzałych biznesów, co jest dla nas tym bardziej dużym wyróżnieniem.
Jakby nie patrzeć. Także były nagrody czy konkursy europejskie.
Dokładnie. My zaczęliśmy się skupiać też na promowaniu naszych produktów za granicą, co też zostało dostrzeżone, jakby jakość naszego produktu, jakość naszych usług.
Czyli
na europejskim rynku.
Tak jak wskazywałem, że my tak sceptycznie do tych chmur się odnosimy, do wzbogacania pracowników o odpowiednie narzędzia, w związku z tym musieliście wyjść na ten rynek europejski? Przepraszam panu Grzegorzowi, przerwałem.
To nic, to nie tak, że musieliśmy, tylko bardzo chcieliśmy. Od początku naszej strategii był rozwój zagraniczny. Tutaj w Polsce już też całkiem sobie dobrze radzimy i z promowaniem samej ideologii chmury, pracy zdalnej czy pracy bardziej efektywnej przy wykorzystaniu technologii. Więc będąc już tutaj, mając taką ugruntowaną pozycję nawet na polskim rynku, po ponad 3 latach obecności na tym rynku, zaczęliśmy się skupiać na zagranicy i tak jak tutaj pan wspominał, dostrzeżono nas też w konkursach branżowych czy w plebiscytach branżowych, takich już na poziomie europejskim i nadświatowym.
To jaki to był konkurs?
To było podczas konferencji, która jest zbiorem osób interesujących się komunikacją wewnętrzną, cyfrowym miejscem pracy. Zostaliśmy nominowani w 3 z 5 kategorii na najlepsze rozwiązanie tego typu, najlepsze wykorzystanie chmury w tego typu rozwiązaniach, najlepszą strategię tak naprawdę rozwoju.
To właśnie, to jakie kompetencje trzeba by było rozwijać wśród pracowników, żeby zmieścić się w tym współczesnym świecie albo tych za 5 lat? Czyli czego potrzebuje pracownik, żeby rzeczywiście zasłużył na miano pracownika w pełni przygotowanego cyfrowo do funkcjonowania w firmie?
Ja myślę, że mnóstwo osób, które teraz wchodzą na rynek pracy, to są już bardzo dobrze przygotowane, bo z narzędzi komunikacji takich jak znane platformy społecznościowe i tak dalej, to korzystają na co dzień i się komunikują w ten sposób.
Ale rozmawiałem z jednym z ekspertów, który uczestniczy w różnych konkursach i tak dalej i mówi, że ludzie mają problemy z arkuszem Excela, z Microsoft Office i tak dalej, i tak dalej.
To różnie. Znaczy, my stoimy na takim stanowisku, że
no, nie ma co się czepiać pracowników. Tak?
Znaczy, musimy dawać narzędzia, które są coraz łatwiejsze w obsłudze, które są, no bo jakby na rynku konsumenckim już to się dzieje. Jakby nie mamy problemu z tym, żeby skorzystać z Facebooka czy innych platform i po prostu narzędzia firmowe muszą podążać za tymi trendami. My to robimy właśnie, tak? Wprowadzając nasze rozwiązania do firm, dajemy przenosimy tak naprawdę te sposoby użytkowania z rynku konsumenckiego do wewnątrz firmy, co daje bardzo dobre rezultaty. Jesteśmy właśnie nagradzani za tą łatwość obsługi i tak dalej, więc technologia idzie w takim kierunku, żeby jak najbardziej ułatwiać pracownikom, oszczędzać im czas, wręcz czasami podejmować decyzje lub wspomagać podejmowanie tych decyzji. Systemy potrafią się już teraz uczyć, mogą wiele rzeczy za nas wykonać. Wiele, tak jak się mówi o tym też, zawodów, gdzie wykonywały się powtarzalne czynności, wkrótce zacznie gdzieś tam z mapy znikać. Na pewno jednymi z najważniejszych kompetencji jest umiejętność uczenia się, zdobywania nowych kompetencji, szybkiego wchodzenia w nowe technologie, no i to będzie najbardziej premiowane. No i tutaj też na tym się skupiamy, żeby dostarczać jak najłatwiej tą wiedzę pracownikom i tak dalej, żeby oni mogli wchodzić na nowe obszary, a te, które podlegać będą automatyzacji, jak najszybciej z nich rezygnować.
Czyli co, powinniśmy znać jakiś język programowania, czy C++, czy Pythona, czy coś w tym stylu, czy raczej uczyć się wykorzystywania Facebooka, Twittera i tym podobnych rzeczy?
Ja bym powiedział, że to nie pracownicy powinni się dostosować do technologii, tylko technologia powinna się dostosować do kultury i do strategii tej pracy. Czyli tak naprawdę naturalnie powinniśmy się obsługiwać z tym, co otrzymujemy w firmie, i to właśnie jest naszym celem. I zawsze patrzymy na to, jak użytkownicy korzystają z tych rzeczy.
Ale brzmi to trochę tajemniczo.
Ale przede wszystkim to pracownicy muszą wiedzieć, co można za pomocą tych narzędzi osiągnąć. Jeżeli możemy sobie powtarzalne czynności zautomatyzować i są do tego narzędzia w firmie, no to róbmy tak, żebyśmy mogli zająć się poważniejszymi problemami w firmie. No i teraz ważne jest to dążenie do tego, żeby jak największą efektywność z tych działań, które jakby na co dzień realizujemy, tak naprawdę osiągnąć. Tak?
A przekładając to na taki język przykładów, to co panowie by podali za właśnie takie wskazówki, jeśli chodzi o zrutynizowanie i odejście od pewnych rutynowych czynności na rzecz bardziej kreatywnych i tak dalej? Jak by to nazwać?
No przede wszystkim dostęp do pewnych informacji może być zautomatyzowany. Czyli nie musimy pytać łańcuszka osób o jakąś konkretną rzecz, tylko powinniśmy to dostać od razu pytaniem do systemu, w takim też naturalnym języku. Obsługa powtarzanych procesów, czy procesowanie jakichś dokumentów też powinno być zautomatyzowane według jakichś tam ustalonych reguł, które też mogą być łatwo.
Jak mamy wypisać fakturę, to już w gruncie rzeczy teoretycznie powinien to system. My tylko powinniśmy wybrać adresata owej faktury.
To tak, to może być jednym z przykładów. I tak naprawdę już zlecając, powiedzmy, systemowi jakieś zadanie, cała ścieżka powinna się potoczyć w połączeniu z innymi systemami i z osobami, które są w to zaangażowane bez takich nudnych, powtarzalnych czynności.
No, idziemy w stronę, że jakby ta automatyzacja, o której jest mowa, to nie tylko jakby automatyzacja na produkcji i tak dalej, ale jeżeli właśnie do tej pory ktoś musiał nadzorować jakiś proces, no to teraz chcemy, żeby to jednak komputer pilnował tego, że coś się wydarzy w danym dniu, no trochę nami też sterował, ale jakby to nam pozwala uwolnić czas na to, żeby zająć się no takim jakby myśleniem strategicznym, tak, jakimś planowaniem rzeczy i tak dalej, a nie wykonywaniem tych powtarzalnych czynności.
Czyli na przykład, jeśli mamy firmę, która drukuje i musimy zamawiać tony papieru, czyli możemy to ewentualnie zlecić maszynie, która będzie nadzorowała.
Która będzie widziała, ile mamy zleceń, zamówień, ile mamy stanów magazynowych i przewidzi, kiedy nam się może ten papier skończyć i go zamówi. Tak? To jest właśnie automatyzacja.
I żeby nie kontrolować, nie chodzić codziennie do magazynu i sprawdzać. Po co?
Dokładnie.
Po co? Czyli w tym kierunku idziemy.
W tym kierunku idzie cały świat, natomiast ten obszar, w którym my się poruszamy i nasze rozwiązania, to jest takie cyfrowe otoczenie pracownika, czyli dostarczanie mu wiedzy, to co Grzegorz powiedział, sprawne wyszukiwanie różnych informacji. Możemy zapytać chatbota firmowego o to, jak na przykład o najnowszy cennik, o naszą najnowszą ofertę, jakieś tego typu sprawy. Nie musimy tego jakoś w specjalny sposób szukać. Wszystkie informacje, których potrzebujemy do wykonania codziennych czynności, muszą być pod ręką, tak? W naszym telefonie, w kieszeni, blisko nas.
To szczególne znaczenie ma w takich firmach zglobalizowanych, kiedy kierownictwo jest bardzo daleko i bardzo wysoko i bardzo dużo zarabia, a pracownicy są bardzo na dole i mniej zarabiają, ale muszą codzienną robotę wykonać.
Jeśli firma jest bardzo duża, no to ta potrzeba komunikacji pewnych wizji, strategii, bieżących działań jest tym większa. I tutaj też jakby takie portale, które są wewnątrz firmy, które przypominają portale takie, z których na co dzień czytamy nowości gospodarcze, plotki i tak dalej, pracownicy.
Newslettery są też.
Tak, też newslettery. To wszystko jest potrzebne też wewnątrz dużej organizacji, by móc się komunikować z pracownikami, ale też i w drugą stronę, tak? Jakby znowu wzór sieci społecznościowej daje nam tą komunikację od pracownika do dowolnego, powiedzmy, miejsca w firmie, gdzie różnego rodzaju dobre pomysły mogą być promowane. To jest kwestia zbudowania narzędzia, które na przykład pozwala pracownikom gdzieś niżej w strukturze zidentyfikować jakiś problem w firmie, że coś możemy robić łatwiej, szybciej, bo oni są przecież najbliżej klienta i dzięki temu mogą zgłaszać swoje idee, pomysły i to może być promowane, dzięki temu oni są zauważeni w firmie i te narzędzia jakby napędzają dzięki temu tą innowację w firmach. Tak?
Przydałoby się to w naszej administracji rządowej. Próbowałem zarejestrować się w jednym z rejestrów. Jest to tak skomplikowane, że się poddałem i nie ma tam żadnej takiej możliwości, żeby napisać do ewentualnych administratorów, słuchajcie, wymyślcie coś bardziej prostego. A przydało się i w każdej firmie takie możliwości powinny być ze względu na to, że ta komunikacja zwrotna też powinna być dostępna.
Dokładnie. Celem wszystkiego, co robimy do pracowników, jest mierzenie efektywności tych właśnie czynności czy procesów, czyli musimy wiedzieć, osoby z HR-u czy tam z zarządzania pracownikami powinny wiedzieć, jaka jest kultura, jakie są opinie, czy wszyscy są poinformowani.
Jakie są cele, czy to, co robimy w tym momencie, czyli te nasze działania, wysyłamy te newslettery, ale po co? Czy one mają właśnie generować te nowe pomysły? No, jakby prowadzimy kampanię, tak jak sprzedając rzeczy na zewnątrz, firma prowadzi różne kampanie do potencjalnie klientów i tak dalej. Tak samo prowadzimy taką kampanię do pracowników, jakby zorientowaną na pewne cele organizacji i też musimy ją mierzyć, czy ona przynosi jakby efekty, czy są rezultaty.
Czyli co, komputer jest takim ekonomem współczesnym?
Nie wiem.
Tutaj
myślę, że ważny jest ten człowiek, który będzie to analizował, ale komputer może mu podpowiedzieć, że to dobrze, to co zrobiłeś przed chwilą, to działanie, które wysłałeś ten newsletter zachęcający do zgłaszania pomysłów, to przyniosło rezultaty, ponieważ tych zgłoszeń pojawiło się dużo więcej niż ostatnio i widzimy to na wykresie, tak? Więc jakby dzięki temu wiemy, że te działania, które wykonujemy, mają sens i przynoszą rezultaty, tak? I możemy pokierować tą osobą, tak? Więc komputer tak naprawdę pomaga, tak?
Za chwilę zajmiemy się chmurami, bo tak jak wskazywałem, a zaglądam do różnorodnych statystyk, polskie firmy nie za bardzo z rozwiązań chmurowych korzystają. Te zachodnie nawet trzykrotnie przewyższają nasze, jeśli chodzi o wykorzystywanie tego rodzaju narzędzi. Dlaczego tak się dzieje i po co taka chmura jest? Jak można z niej efektywnie korzystać? To za chwilę w naszym programie. To co to jest ta chmura? Jak z tego korzystać? Jak rozpromować wśród polskich przedsiębiorców fakt, że możemy z wielu rzeczy skorzystać, niekoniecznie kupując serwer na przykład jakiś wielki do swojej firmy?
Chmura generalnie wiele rzeczy upraszcza, zwłaszcza takie rozpoczęcie pracy z czymś. No można to, myślę, trochę porównać, tak jak nie potrzebujemy teraz mieć elektrowni, żeby mieć prąd, więc nie musimy też mieć serwerów i serwerowni, żeby mieć dostęp do aplikacji, z których korzystamy. No i to jest właśnie ten model chmurowy, w ramach którego dostawcy rozwiązań mogą tej tak zwanej chmurze udostępniać swoje aplikacje jakby wielu przedsiębiorstwom i zwykle taki proces rozpoczęcia pracy z nowym narzędziem, no to jest kilkanaście minut, żeby zacząć, no i można działać, tak? Nie trzeba kupować sprzętu, instalować, konfigurować, zatrudniać specjalistów, którzy będą to utrzymywać na miejscu. Jest to po prostu usługa, która jest serwowana z tej właśnie chmury obliczeniowej.
A dlaczego polscy przedsiębiorcy są tak sceptyczni?
Nie powiedziałem, że wszyscy na pewno, to nie można tutaj
generalizować, no ale dane statystyczne mówią za siebie.
Jasne. Wydaje mi się, że jest to trochę z powodu mentalności, która się też zmienia oczywiście i to też jest tak, że wszystko z zachodu do nas tutaj trochę dłużej idzie, ale finalnie się to zmieni, ponieważ realne, twarde, ekonomiczne dowody na to wskazują, ponieważ to wszystko się opłaca, jest szybsze, łatwiejsze, tańsze.
A czy efektywne ekonomicznie? No pytanie. No, jak kupimy sobie odpowiednie urządzenia, ten hardware wstawimy, amortyzację odliczymy, a korzystanie z chmury, co jest tańsze i efektywniejsze?
To zależy, czy dobrze to policzymy, tak? Bo tak jak wspominałem, jak policzymy właśnie ten cały sprzęt, często firma liczy koszt, na przykład porównuje koszt oprogramowania, w sensie takiego, z którym musi jeszcze coś zrobić, do tego chmurowego. Jak sobie policzymy, że to oprogramowanie, które firma kupuje, trzeba zainstalować, administrować nim, ktoś musi to supportować, wgrywać nowe wersje co jakiś czas i tak dalej. Jak sobie zbierzemy te wszystkie koszty do kupy, no to chmury zwykle wychodzą taniej. To też jeszcze zależy od wielkości, organizacji i tak dalej. Ale przede wszystkim najważniejszą tą taką wartością jest to, że jakby w tych rozwiązaniach chmurowych zawsze jesteśmy na najnowszej aktualnie wersji tego oprogramowania, co ma ogromne znaczenie, bo tam cały czas pojawiają się nowe możliwości i my jesteśmy już jakby do tego podłączeni. No i dwa, że w tych chmurach już jakby mało który producent już rozwija to oprogramowanie takie tak zwane on-premise, czyli to instalowane na miejscu w serwerowni, ponieważ chmury z uwagi na to możliwość łączenia różnych usług ze sobą dają no, znacznie większe możliwości jeszcze w samym oprogramowaniu. Więc no, to już po prostu ruszyło i się tego nie da zatrzymać. Przejście do tych rozwiązań chmurowych jest po prostu czymś, co się wydarzy. Tak? To, że w Polsce trochę wolniej adoptujemy te technologie, no, jest faktem. Tak? Jak porównamy sobie statystyki, no to firmy... No, prawdopodobnie w krajach, które mają większe budżety, też trochę może szybciej adoptują różne innowacje, no to z tego pewnie trochę wynika to, że mamy te statystyki niższe, no ale działania kolejne i myślę, że mimo wszystko niedługo całe organizacje już będą stricte działać w chmurze, a tych dostawców jest trochę.
Tym bardziej, że musimy do tego dołożyć no, mobilność, bo to jest kluczowe. Kiedyś, żeby cokolwiek wykonać w sensie dokumentacyjnym, firmowym i tak dalej, trzeba było fizycznie się w firmie pojawić, włączyć komputer i działać. Teraz no, oczekiwania są zgoła inne.
Dokładnie. Każdy z nas jest przyzwyczajony do tego, że załatwia rzeczy na telefonie, czy w biegu, czy gdziekolwiek jest na świecie. My też, będąc tutaj w Białymstoku, dostarczamy usługi nasze do firm z Australii, z Kanady, z dowolnego miejsca, do dowolnego miejsca na świecie tak naprawdę. Więc to już też pokazuje tą zaletę. Czyli bycie połączonym też nieważne od strefy czasowej, czy tego, w jaki sposób pracujemy.
To właśnie, no krótko, jak się rozbudowaliście jako firma, no bo zaczynaliście, jak zaczynaliście, to tylko 3 lata wbrew pozorom.
3 lata, ale bardzo intensywne. Dużo się w tym okresie wydarzyło. No jesteśmy gdzieś tam tak jak już tu opowiadaliśmy, w Polsce dosyć mocno rozpoznawani w tej kategorii rozwiązań, które tworzymy. Na świecie też już o nas usłyszano. Mieliśmy zapytania od naprawdę, można powiedzieć, gigantów po tym, jak udało nam się zdobyć kilka takich kluczowych nagród. Konkurujemy z największymi dostawcami technologii na świecie. No i staramy się jak najszerzej o tym produkcie opowiadać, wychodzić. No i tutaj już kwestia odpowiednio dużych nakładów na promocję, marketing. Będziemy się starać tą obecność budować jak najszerzej. Na razie zaczynamy od kilku krajów europejskich. No ale już pierwsze gdzieś tam kroki próbujemy stawiać w Stanach. W przyszłym roku znacznie więcej będzie się działo. Zobaczymy.
A kiedy własna firma, kiedy biurowiec Elastic Cloud Solutions powstanie?
Myślę, że nie ma też takiej mocnej potrzeby, bo tak jak mówimy, pracujemy, możemy pracować zdalnie, możemy pracować z dowolnego miejsca. Jeszcze jeszcze o tym nie myśleliśmy.
W dobie tych takich podejścia, że wszystko jest usługą, wolimy chyba, żeby ktoś inny skupił się na tym, żeby gdzieś tam biurowce budować, a my chętnie z tych usług skorzystamy, tak jak też na, w takim samym modelu, żeby... w jakim my sprzedajemy. Wolimy się wyspecjalizować w tym, w czym jakby jesteśmy najlepsi i administrowanie
stąd
budynkiem
na razie cały czas jesteście w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym.
Tak, no jakby z naszej perspektywy jest to miejsce do działania, w sumie jedno z lepszych w Białymstoku. Więc...
To środowisko firm, które tam tak, z nami sąsiadują.
Jest kilka firm, z którymi współpracujemy, więc jako miejsce do prowadzenia działalności Park Technologiczny spełnia jak najbardziej swoje zadanie bardzo dobrze.
Czyli właśnie te firmy z branży IT nie potrzebują wielkich budynków. Gdyby taki był prestiżowy gdzieś w Białymstoku, w centrum, to pewnie byście skorzystali, ale na razie nie ma takiej potrzeby.
Myślę, że nie.
Rozmawiamy cały czas o tych rozwiązaniach chmurowych. Jaka będzie przyszłość?
Rozwiązania, które są pewnie współdzielone. Nie wiem, mógłbym powiedzieć, że już takie, gdzie, do których nie musimy nawet potrzebować interfejsu fizycznego, czyli przede wszystkim głos, a jeszcze dalej myśli i impulsy mózgowe. To już jest trochę bajka. Ale
to jest taka fantastyka.
Tak,
na
tak.
razie fantastyka. Znaczy wszystko, jakby to otoczenie pracownika idzie w kierunku takiej unifikacji. Jakby do tej pory mieliśmy w firmach sytuację, że mieliśmy mnóstwo systemów, gdzie tu trzeba było wejść, żeby zrobić to, tu trzeba było wejść, żeby zrobić tamto. Pracownik na to szukanie, na to organizowanie się tracił bardzo dużo czasu. A jak wiemy, to kosztuje, tak? Zwłaszcza w bardzo dużej organizacji. Więc idziemy w stronę prostoty, szybkiego załatwienia spraw, szybkiego podejmowania decyzji, wspomaganego podejmowania decyzji. To, żeby te wszystkie rzeczy były w kieszeni, mobilnie, z każdego miejsca na świecie, w każdej chwili dostępne. I też właśnie takie innowacje, jak Grzesiek wspomniał, interfejs konwersacyjny, czyli jadę samochodem, mogę...
Porozmawiać z firmą.
Porozmawiać z firmą, zrobić notatkę, zlecić zadania i tak dalej, mówiąc do tak naprawdę naszego urządzenia, czy to spiętego z autem, czy tak dalej. No i automatyzacja. Na pewno nie da się tego zatrzymać i zarówno produkcja, jak i procesy biznesowe w firmach, to wszystko będzie tam, gdzie wykonujemy powtarzalne czynności. No nie ma opcji, będziemy to automatyzować.
Czyli taki firmowy chatbot, który jest jakby ośrodkiem, który zbiera informacje, zbiera zadania, rozdziela je i w razie czego informuje, że to jest na takim etapie wykonania albo innym.
Tak, żebyśmy też mogli przez taki interfejs się tego dowiedzieć, jeśli akurat no, nie mamy w ręku urządzenia albo jest nam tak prościej. Tak? Chodzi o tą łatwość, tak? Przede wszystkim.
Nie zawracać głowy pracownikom, nie niepokoić ich głosem stanowczym szefa, tylko spokojnie, dyplomatycznie załatwiać sprawy.
No tak, w takim kierunku to zmierza i tak wiele osób nowych, które wchodzą na rynek pracy, jest przyzwyczajonych, że tak właśnie załatwiają większość spraw. Nie wyobrażam sobie teraz młodych pracowników, którzy na przykład poszliby do banku założyć konto, tylko chcą to wszystko zrobić online. Tak, i tak dostosowujemy się do tych
Czyli zmieniają się nasze oczekiwania, nasze możliwości, ale z drugiej strony oczekujemy od tego rynku, że będzie reagował na to, co my potrzebujemy.
Znaczy rynku, jeśli ma pan na myśli rynek rozwiązań, no to
tak,
oczywiście...
Rynek rozwiązań.
Tak, no jakby zmieniają się sposoby pracy i rozwiązania muszą się do nich dostosowywać.
To kiedyś będziemy cały czas na urlopie, od czasu do czasu działać na rzecz firmy?
Jak już wszystko zautomatyzujemy, to pewnie tak.
Ono się skróci tydzień pracy. Może nie powiedziałem, że cały czas na urlopie, tylko nie w jednym miejscu, tak? Z dowolnego miejsca. Można połączyć i pracę, i wypoczynek, albo pracę taką etatową z jakimkolwiek innym zajęciem. Finalnie liczy się efektywność albo wykonane zadanie. Tak?
Czyli będziemy na wielu etatach w różnych miejscach, bo urządzenia i rozwiązania technologiczne będą nam umożliwiały coś takiego, żeby to można było zrealizować. Czyli z jednej strony piszemy książkę, w drugiej sprzedajemy, a w trzeciej douczamy się, bo akurat musimy podnieść swoje kompetencje.
No, myślę, że jest to jeden z realnych scenariuszy. Na pewno na pewno ważna w tych dzisiejszych czasach jest ta specjalizacja w czymś, gdzie jeszcze powiedzmy te rzeczy nie są powtarzalne, gdzie decyzje, myślenie, to wszystko jest potrzebne. I myślę, że takie osoby, które pewne rzeczy mogą jakby oferować różnym organizacjom, być może będą właśnie w takim współdzielonej ekonomii funkcjonować. Tak?
Czyli przyszłość rysuje się pod względem odpoczynku całkiem różowo, tylko pytanie, kto będzie wypoczywał, a kto będzie musiał codziennie pracować. Na zakończenie, to jak popularyzować korzystanie z rozwiązań chmurowych?
Pewnie dostarczyć usługi, które przynoszą większą wartość biznesową niż to, co otrzymujemy normalnie.
To tak jak z samochodami. Czy kupić, czy wypożyczyć, wynająć?
Dokładnie. No finalnie licząc wszystkie koszty, licząc czas poświęcony na dokonanie zakupu i potem ewentualną sprzedaż, to jednak wynajem się opłaca dużo bardziej i ekonomicznie, i w miarze czasu jakby poświęconego na to wszystko.
Obsługa, nie obsługa, serwisy, tym podobne rzeczy będzie taniej. Podobnie z rozwiązaniami technologicznymi, z których możemy skorzystać w firmie, cyfrowymi.
Tak, znaczy tutaj odnosząc się do kosztów, no tak jak mówiliśmy o tym do tej pory, to jest kwestia spojrzenia, czy chcemy być tym liderem, korzystać z najnowszych osiągnięć i tutaj chmura jest na to odpowiedzią. Też w małych organizacjach bardzo świetnie sprawdza się chmura, bo inwestycje w sprzęt, tutaj musimy patrzeć na to wielowymiarowo. Chmury dają nam też wysokiej klasy bezpieczeństwo, o czym zwykle nie myślimy, że jak wdrażamy sobie jakiś system, który ma być otwarty poza organizację, czyli że mobilnie mamy móc z niego korzystać i tak dalej, to musimy jeszcze zainwestować w różnego rodzaju zabezpieczenia, ogromne środki. I teraz w momencie, kiedy mielibyśmy sobie kupić to wszystko, nie patrząc tylko na ten jeden system, ale to
zabezpieczenie.
Tak, serwery, sprzęt, sieci i jeszcze cały czas to aktualizować do najnowszych wersji, no to koszty byłyby znacznie większe względem tej usługi, którą sobie po prostu kupujemy w chmurze i ją mamy, i dostawca dba o to, żeby wysokie bezpieczeństwo, wysoką jakość, wysoką dostępność zapewniać, backup, inne rzeczy, dzięki czemu jakby my nie, też jakby oszczędzamy dużo czasu, co musimy wkalkulować gdzieś tam w te wszystkie koszty. Oszczędzamy dużo czasu i mamy możliwość po prostu korzystania z tej najnowszej technologii, nie myślenia o tym wszystkim. Więc jak sobie to wszystko policzymy, to zwłaszcza małe organizacje musiałyby bardzo dużo zainwestować, by do tego poziomu dojść. Więc warto.
Na określonym poziomie bezpieczeństwa.
Dokładnie.
Czy wasza platforma Worki do wykorzystania jest tylko przez bardzo duże organizacje, czy także no, wchodzące na rynek małe firmy, startupy i tym podobne rzeczy też mogą z tego korzystać, w sensie takim, że no, mamy działania pozwalające na bardziej kreatywną robotę, odejście od zrutynizowanych działań, zdobywanie informacji i tym podobne rzeczy.
Ja bym powiedział, że dzięki temu, że jest to w chmurze właśnie, możemy oferować to organizacjom dowolnej wielkości. Czyli nie musimy już rozpoczynać dużego projektu wdrożenia i instalowania tego gdziekolwiek w dużej organizacji, tylko dodajemy dostęp do usługi. Czyli organizacja dowolnej wielkości rejestruje się w usłudze.
Czyli mam sobie jednoosobową firmę i też mogę?
Oczywiście. Jakby komunikacja też polega trochę na komunikacji z więcej niż jedną osobą, ale oczywiście...
No, ale z klientami dzięki temu mamy większą możliwość zdobywania informacji, wymiany informacji, urzędy, bo przecież musimy składać odpowiednie zeznania, sprawozdania i tak dalej, i tak dalej.
Tak, to też.
Tak, tutaj mamy klientów, którzy mają od 15 pracowników do 42 tysięcy pracowników, więc no, wiemy, że świadomość rozwiązań, potrzeb takich rozwiązań w tych dużych firmach no, istnieje i istniała już od jakiegoś czasu, więc tutaj pewnie póki co no, to głównie te większe firmy skupiają się na wdrożeniach rozwiązań, ale to już jakby się zmienia też.
Schodzi niżej.
No, tak? Po prostu mniejsze firmy nie było do tej pory stać na to, żeby kupić sobie takie platformy i utrzymywać, a teraz właśnie między innymi dzięki temu, że chmury zaczęły się pojawiać, że jakby dostawca usługi zainwestował w ten cały sprzęt i tak dalej i może sobie teraz po kawałku to sprzedawać w zależności na przykład od liczby pracowników, uzależniając koszt licencji, no to w tym momencie ta skala sprawia, że to się staje jakby dużo bardziej łatwiej osiągalne dla mniejszych firm. I one zaczynają jak najbardziej z tego korzystać.
Czyli wrzucenie tego w chmurę spowodowało, że no, oferta jest bardziej dostępna, ale z drugiej strony ona tanieje, relatywnie tanieje.
Tak, no i jakby może nawet nie tyle tanieją same pakiety, co ich zakres funkcjonalny, jakby kolejne obszary przejmuje. Dostawcy konkurują ze sobą na ilość tych nowych funkcjonalności, ciągle dodają nowe rzeczy i jakby można sobie kolejne obszary w firmie usprawniać. Tak?
To jaka przyszłość? Będziecie szukali jakiegoś nowego rozwiązania? Czy udoskonalali to, co jest?
Tak naprawdę już rozpoczęliśmy rozwój naszego podstawowego produktu. Puściliśmy go na kilka części po to, żeby zróżnicować ofertę też i pokryć kolejne obszary. W tym momencie też dodajemy dwa nowe moduły, jeśli można tak to nazwać. Więc to się ciągle rozbudowuje.
Cały czas inwestujemy. Właściwie nasz zespół, więcej niż połowa zespołu cały czas pracuje nad rozwojem produktu i mamy dosyć rozbudowaną tą roadmapę, którą chcemy podążać i napięty...
I to wyróżnia firmy technologiczne,
napięte,
tak?
Terminy, tak.
Połowa personelu zawsze zajmuje się przyszłością.
Tak. No myślę, że ta część badawczo-rozwojowa jest ważna i my to robimy. Mamy cele, które sobie stawiamy na kolejne lata, nie tylko sprzedażowo, handlowo, marketingowe, ale też przede wszystkim, co w produkcie ma się zmienić i on cały czas siły, powiedzmy, polepsza. Tak?
To może inaczej sformułuję pytanie. To do jakich wyzwań światowych, globalnych, technologicznych będziecie musieli się dostosować?
Myślę, że takim trendem, w którym my chcemy bardzo mocno się gdzieś tam zaznaczyć, to jest... Tak, to właśnie wprowadzanie w firmach takiego digital workplace, czyli cyfrowego miejsca pracy i to już dostawcy na świecie mają swoje rozwiązania. My mówimy, że idziemy trochę krok dalej, dodajemy do tego warstwę analityki, czyli że mierzenia, jak te nasze działania są skuteczne i my to nazywamy Digital Employee Experience Platform, czyli zarządzanie całym doświadczeniem, zaangażowaniem pracowników w pewne działania, które są w firmie i ich monitorowanie, no i jakby chcemy też trochę w kreowaniu tych trendów na świecie uczestniczyć.
Czyli rozwiązania były do tej pory 2D, wy proponujecie to 3D, tak?
No, jeśli tak nazwać tą analitykę, spojrzenie z góry na to wszystko, co się dzieje, trochę podpowiadanie, no to tak.
Czyli taka przyszłość będzie, że nie dość, że będziemy podpowiadali pracownikowi, z czego może skorzystać, to jednak mimo wszystko w tych podpowiedziach będziemy chcieli uzyskać troszeczkę większą efektywność.
Chyba o to w tym wszystkim chodzi, tak? Będziemy musieli za chwilę konkurować z tymi robotami, procesami, więc jakby musimy umieć się z tym wszystkim połączyć, rozmawiać i żeby to jeszcze było wszystko proste, łatwe do użycia.
I dostępne.
I dostępne. W miarę relatywnie tanio, na każdą kieszeń, bo jak słyszeliśmy, samo inwestowanie, czy w odpowiedni software, czy hardware, później utrzymywanie upierdliwe tego wszystkiego, już schodzi na plan dalszy. Jesteśmy zainteresowani do tego, żebyśmy mieli platformę szybko, łatwo i za w miarę rozsądną cenę.
Tak, sprzęt, tego typu sprawy nie są już problemem. To już odchodzi gdzieś tam za nami. Teraz skupiamy się na tym, co nam dają konkretne rozwiązania, jak je ze sobą połączyć, żeby osiągać cele organizacji.
Dziękuję bardzo. Dzisiaj gościliśmy Grzegorza Ciwoniuka i Łukasza Skłodowskiego z Elastic Cloud Solutions. To firma w Białymstoku funkcjonująca i jak słyszeliśmy, mocno już notowana w tym IT świecie zglobalizowanym. Wszystkiego dobrego i na święta, i w nowym roku. Zdobywajcie i osiągajcie określone cele, które sobie założyliście.
Dziękujemy. Państwu również tego życzymy.
Dziękuję za uwagę. Lech Pilarski. Do usłyszenia.